Jak myślicie, jaki będzie dzisiaj temat w nauczaniu? Powiem wam, że kiedy ja zacząłem czytać, zaraz przeczytam fragment z Ewangelii Jana i później też jak tutaj nabożeństwo było i Marcin mówił, i mówił jeszcze Marek, to chodziło o tą księgę. Nie wiem, czyście zauważyli taki akcent dzisiaj na temat Słowa Bożego, na temat Biblii i księgi. Było tak dzisiaj na nabożeństwie? Było? Nie przez przypadek. I tak mam w sercu, żeby się z wami dzielić o Biblii, o księdze i tak porozmawiać na ten temat troszkę głębiej. No, ale może zanim zaczniemy, zanim może ja zacznę, to może się pomodlimy. Amen. Ojcze, ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa Chrystusa za Słowo Twoje. Dziękuję Ci za Słowo, za Ducha i dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoje myśli są dostępne dla nas na każdy dzień. I Twój Duch Święty również jest dostępny dla nas na każdy dzień, każdej chwili naszego życia. Chcemy, Panie, to, Panie, szanować. Chcemy się tym rozkoszować, że mamy dostęp 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu poznawać myśli Twoje, wyroki Twoje, poznawać nakazy i zakazy Twoje, błogosławieństwa Twoje, cudowny plan zbawienia Twego i poznawać, Panie, serce Twoje i Panie, poznawać swoje serce. Ucz nas tego, Panie, przez Ducha Świętego w imieniu Jezusa. Amen. Ale też jak być tymi, którzy przekazują te słowo dalej. Amen. Zacząłem czytać dzisiaj z Ewangelii Jana. Jeszcze raz może przeczytam. Niech to będzie taki wiodący słowo. Tematem będzie, jak mówiłem, pismo, czyli Biblia, księga, ponieważ słowo pismo święte albo Biblia, tak, inaczej księga, po prostu słowo Biblia, czyli księga od słowa Biblios i potocznie się mówi pismo święte, tak, i rozumiemy to, że to jest Stary i Nowy Testament albo inaczej Stare i Nowe Przymierze. I może przeczytam to, co właśnie dzisiaj czytałem. Tutaj rozdział 12, na samym początku nabożeństwa. I Jezus mówi tak, ten 12 rozdział od 46 do 50 wersetu. Ja jako światłość przyszedłem na świat, aby nie pozostał w ciemności nikt, kto wierzy we mnie. A jeśli kto by słuchał słów moich, a nie przestrzegał ich, ja go nie sądzę, nie przyszedłem bowiem sądzić świat, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego, słowo, które głosiłem, sądzi go będzie w dniu ostatecznym. I wiem, że przykazania jego jest żywotem wiecznym, przed to, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. No dobrze, teraz chciałbym tak powiedzieć wam coś o Biblii w ogóle, bo wiem, że mało wiemy na temat Biblii. Czym jest w ogóle Biblia, jak została ona napisana? Tak troszkę wstęp taki historyczny wam zrobię. Ponieważ uważam, to jest fajna też informacja, którą wam teraz sprzedam. Za darmo oczywiście, tak w cudzysłowie rozumiem. Czyli tak, w jaki sposób została pisana Biblia? Ta księga. Kiedy się to zaczęło w ogóle? No, wiecie, na początku wiara była przekazywana ustnie, począwszy od pierwszych ludzi. To zostało przekazywane ustnie, ale później, kiedy człowiek się nauczył czytać, pisać, czytać, tworzył różne tam języki i później stwarzał właśnie tę możliwość zapisania myśli, zaczęła być później spisywana Biblia. I To jest taki temat dosyć trudny, bo wiemy, że Biblia jest pisana na przestrzeni 1500 lat. I to, powiedzmy, zaczęło się parę tysięcy lat temu, tak? Pierwsze księgi Biblii, tak zwane księgi mojżeszowe czy Tora. Niektórzy bibliści twierdzą, że to nie pisał Mojżesz, ale Jezus mówił, że co u Mojżesza napisane i u proroków o mnie. Także jakkolwiek oni se tam mogą mówić, ci naukowcy, ale Jezus podkreślił o pismach to, co pisał Mojżesz o mnie, tak? I wykazywał. Czyli powinniśmy też uznać, że Mojżesz spisywał tak zwaną Torę, czyli pięcioksiąg. I na początku było to spisywane, wiecie, w języku starohebrajskim, tak zwanym paleohebrajski. To był taki stary język, archaiczny. Dzisiaj go Żydzi nie używają. Dzisiaj Żydzi używają inny język. Język tak zwany aramejski, który jest tym językiem hebrajskim. Którzy Żydzi przyjęli ten język i piśmiennictwo dopiero w momencie, kiedy byli uprowadzeni do Asyrii. Znaczy nie do Asyrii, tylko do Babilonu oni przyjęli ten język aramejski, ale i w czasach Asyrii właśnie Asyryjczycy posługiwali się językiem aramejskim. To był tam 8 wiek, kiedy ich uprowadzili, a czasy, powiedzmy, kiedy ich uprowadzili Judejczyków, Babilończycy, to był 6 wiek. No i w tym czasie właśnie Żydzi zmienili sobie ten język aramejski, przywłaścili i dzisiaj ten język, który ten Ben Jehuda odnowił, tak, 100 lat temu, Bóg go użył, on uwspółcześnił ten język. Ten aramejski, dzisiaj zwany język hebrajski. Także Stary Testament był pisany właśnie w starohebrajskim, paleohebrajskim, był pisany w tym języku aramejskim, zwanym dzisiaj językiem hebrajskim. No, są tam oczywiście różnice i w tekście, i w pisowni, ale to są tak zwane języki oryginalne. I oczywiście Żydzi również też spisywali też księgi Biblii, tak zwanej Septuagincie, i to jako pierwsi Żydzi aleksandryjscy zrobili, ci, co byli w Grecji. To się stało około 3 wieku przed Chrystusem. Czyli przekład Starego Testamentu, tak, z przekładów czy starego hebrajskiego, czy tego hebrajskiego na język grecki. To się stało około 3 wieku przed Chrystusem. I tu również uważamy, czyli te pisma hebrajskie, greckie, jako oryginały i jako pisma, które ogólnie się mówi, że one są kanoniczne, czyli natchnione przez Boga. I te wszystkie inne, powiedzmy, przekłady, które my robimy na języki ojczyste, to one wywodzą się od jakby oryginałów, czyli tych pism po prostu, czy greckiego, czy hebrajskiego, starohebrajskiego, czy tego języka hebrajskiego, tego aramejskiego, greckiego. No i jeszcze jest oczywiście łacina. Łacina, która też była spisywana, był głównie Nowy Testament. Jeżeli chodzi o Nowy Testament, to Nowy Testament był spisywany głównie właśnie w tych dwóch językach, chociaż też jeszcze w innych też językach był spisywany, czyli trochę było pism aramejskich, to głównie Ewangelia Mateusza, ale główny wiodący język, gdzie wszystkie 27 ksiąg Nowego Testamentu jest spisany, jest w języku jakim? Greckim. Koine. Ale też szacuje się, że mamy dostępne 24 tysiące manuskryptów, czyli tych pism pisanych przez skrybów, czyli ręcznie na papirusach. Z tego szacuje się, że chyba 9 tysięcy jest w łacinie, a 6 tysięcy około w języku greckim. Ale Grek się uznaje w Nowym Testamencie za ten język taki wiodący, bo już Żydzi już też mieli Stary Testament, Septuagintę. Później jeszcze były pisma spisywane już w czasach ery chrześcijańskiej. One są pismami tak zwane masoreckie pisma od I do X wieku. I to spisywali ci kopiści. I tam są takie może małe niuanse, małe różnice, ale chcę też wam powiedzieć, że są tak zwane, jest Septuaginta, jest z czasów chrześcijańskich I i III wieku naszej ery też pisane, bo wcześniej to powiedziałem, Septuaginta aleksandryjska była z III wieku przed Chrystusem, a te są pisane na przestrzeni I i III wieku w czasach chrześcijańskich, czyli przekład z hebrajskiego na grecki. No i to rabini, to się rozpowszechniało też wśród rabinów, ale chrześcijanie, kiedy spisywali Nowy Testament, głównie posługiwali się jakimi pismami? Kto z was wie? Greckimi. Septuagintą. I fenomen, jeżeli chodzi o Septuagintę, było taką, że wzięli tych 72 chyba dwóch uczonych, tych skrybów i tych uczonych w piśmie, żeby przełożyli to na język grecki. No i właśnie pierwsze ich opracowanie to był pięcioksiąg. I kiedy oni to zrobili, jakby każdy niezależny był od drugiego, pisał tak jak znał grekę i hebrajski, przetłumaczyli, kiedy oni zebrali ten cały materiał, to stwierdzili, że jest bezbłędnie, że to musiał Bóg natchnąć to, że oni tak doskonale przełożyli ci rabini ten przekład. Nie? Ale istnieje różnica pomiędzy Septuagintą, tą aleksandryjską, a tymi Septuagintami z czasów chrześcijańskich. No tam troszkę rabini namieszali, szczerze powiem. Chodzi o Jezusa, troszkę tam to jak zmodyfikowali. Ale nie zmienia to faktu, że powiedzmy, że całe pismo jest przez Boga natchnione i tak dalej. Ale tam są takie pewne niuanse. I to były takie pisma, jeżeli chodzi o te Septuaginty z czasów I i III wieku, to była Septuaginta Symecha, Akwili i jeszcze jakiegoś tam jednego zapomniałem. To były takie trzy przekłady. No i tam różnice są właśnie takie, jak na przykład, tylko taki przykład wam podam, nie? Kiedy Paweł pisze w liście do Galacjan o wywodzi rodowód Chrystusa i w ogóle odnosi się do Abrahama i tak dalej, i dziedzictwa wiary Abrahama i dziedzica, który ma być Chrystus. I on mówi, pismo nie mówi o wielu potomkach, ale o jednym potomku. I tym potomkiem jest Chrystus. Liczba pojedyncza. Paweł cytuje to tu aleksandryjską Septuagintę. No i też oczywiście jest rabinem, uczonym w pismach. Ma też dostęp również i do starohebrajskich tych pism, nie? I wykazuje, że tym potomkiem, nie potomkami, jest Chrystus. No i ale Żydzi później, kiedy już te Septuaginty w czasach chrześcijańskich tłumaczą, czyli z hebrajskiego na grecki, to wykazuje, że potomkowie, i żeby to niby wskazuje na naród Izraela. No i to jest taki niby niuans. taki niby niuans. Ale to mówię, to jest takie, wiecie, zmiana końcówki i troszkę już zmienia znaczenie. Ale to tak wam mówię dla ciekawości. Ale teraz, jeżeli chodzi dalej, co w ogóle nazywamy pismem, z pismem Starego Testamentu, czyli te pisma natchnione, czy te pisma kanoniczne. Które to są pisma? Przyjęło się w kanonie pism Biblii tak zwanej hebrajskiej, co Żydzi uważają Biblię hebrajską, za Biblię taką, no, że to jest ta natchniona i oni wybrali 39 ksiąg, te, które my mamy tak w Brytyjce, tak? I oni mają taki podział tych 39 ksiąg na naukę, czyli pięcioksiąg, Tora, prorocy pierwsi, czyli od Księgi Jozuego do Królewskiej, prorocy ostatnie od Izajasza do Malachiasza i pisma, czyli od psalmów i kroniki i te pisma. Czyli Biblia hebrajska powstała, ten kanon, czyli te, które to są te pisma, te 39 ksiąg, ona uformowała się dopiero stworzenie kanonu Starego Testamentu. Posłuchajcie, Żydzi uznali dopiero w pierwszym wieku ery naszej chrześcijańskiej, tak, w jawnie, i wtedy ustalili ten kanon, czyli natchnione pisma, i że to jest te 39 ksiąg, to co my mamy dzisiaj w Brytyjce. I ciekawostką jest to, no oczywiście to byli rabini, to nie byli chrześcijanie, ale ciekawostką jest to, że Nowy Testament nie zawiera tak zwanych fragmentów pism, tak zwanych apokryfów czy ksiąg wtórnokanonicznych, które znajdowały się na przykład w Septuagincie. Były. Jakie to były te księgi, to wiemy, tak? Pismo na przykład tysiącletnie, mamy tak zwane te księgi machabejskie, Tobiasza, Judyty i tak dalej. Tam jest no, kilkanaście tych ksiąg i dodatków tam chyba. No, tam, ale z tymi dodatkami jest tam ileś tych ksiąg, tak? I plus dodatków, bo tam do księgi Daniela, do chyba jeszcze do Jeremiasza chyba też, do trenów. Także jest tam w sumie kilkanaście. I teraz tak, ciekawe jest właśnie to, że kiedy Jezus mówił, żeby się wypełniło wszystko to, co jest napisane w piśmie, u Mojżesza, w psalmach i u proroków, on taki zrobił jakby podział taki, nie? I w zasadzie kiedy... Czy mamy fragmenty, kiedy Jezus przytaczał ze Starego Testamentu w Ewangeliach, czy też w nauce apostolskiej, w listach, to nie ma nigdzie właśnie tych tak zwanych ksiąg wtórnokanonicznych czy apokryfów, czyli żadnych praktycznie fragmentów. No z wyjątkiem jest list Judy, ale to jest taka księga Henocha, która nie została ani do Starego Testamentu dodana jako księga natchniona, czyli kanoniczna. To jest i tam przyszedł Pan z tysiącami świętych, księga list Judy. To tylko jest taka jedna wzmianka. Chociaż też to można i do księgi Zachariasza odnieść, ale właśnie nigdzie nie ma tych pism, mówię, tych wtórnokanonicznych czy apokryficznych. Apokryf to jest księgi takie tajne, zakazane, a wtórnokanoniczne to dodane później do kanonu. I Kościół rzymskokatolicki i prawosławny w 1546 roku na Soborze Trydenckim uznał tak zwane te księgi wtórnokanoniczne, czyli apokryfy. Przez wszystkie wieki chrześcijanie uznawali autorytet Biblii, czyli 39 ksiąg i plus 27 ksiąg Nowego Testamentu. Łącznie jest 66 ksiąg. To tak na marginesie. Dopiero w 1546 roku Sobór Trydencki właśnie uchwalił, że jeszcze te księgi apokryficzne i tak dalej, one są również kanoniczne, natchnione. I prawosławni to również uznają. Ale jakby, jeżeli chodzi o sprawę Biblii, co jest Biblią, nie? I czasami jak się tam z katolikami rozmawia, to oni mówią, a, to ci protestanci, oni mają inną Biblię niż my. No tak, w pewnym sensie mamy inną, bo nie uznajemy tych ksiąg apokryficznych. Rozumiecie? Ale tak samo zgadzamy się z katolikami, tak, że te księgi, 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 Nowego Testamentu są księgami natchnionymi. Tylko nie uznajemy tamtych ksiąg, tak? Ale wszyscy chrześcijanie, jacy by nie byli, czy katolicy, czy prawosławni, czy luteranie, czy powiedzmy ten kościół armeński, czy grekokatolicki, tak, te kościoły też, te etiopski, wszyscy się zgadzamy w 66 ksiąg. Rozumiecie? 39 Starego i 27 Nowego Testamentu. I teraz, jaki jest problem pism apokryficznych? Po pierwsze, Jezus i apostołowie nie cytowali ich w Nowym Testamencie. Sam Pan Jezus mówił, że Mojżesza, proroków i w pismach, co jest napisane, to czytamy w Ewangelii Łukasza 24-27. Co jest napisane u Mojżesza, proroków i w pismach. I teraz tak, Żydzi właśnie ci rabini, czyli w pierwszym wieku ery chrześcijańskiej ustalili ten kanon 39 ksiąg. Po drugie, w tych pismach wtórnokanonicznych nie ma żadnej takiej wypowiedzi tak mówi Pan, czy tak mówi Jahwe. I następna rzecz, nie ma tam żadnego proroctwa mesjańskiego, czyli nic, co zapowiadało przyjście Chrystusa, Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie i powtórne przyjście. Nic, żadnego proroctwa, ani żadnej wypowiedzi tak mówi Pan. Następna rzecz, jest tam pełno błędów historycznych, doktrynalnych i takich niewspólnych z tą Biblią hebrajską, czyli z tymi 39 księgami. To są pewne gafy geograficzne, nie? Jak się czytam tam w tych księgach machabejskich, że ktoś tam poszedł gdzieś tam i przebył taką drogę i szedł tam ileś tam jakiś czas, a to jest niemożliwe, bo to za długie dystanse były. To było niemożliwe. No takie nazwy pozmieniane, no w ogóle nie pasuje to do historii, nie? Tej biblijnej i tak dalej, nie? Także wiecie, bo jak rozumiemy, Biblia jest też księgą historyczną, nie? Także to są autentyczne historie. Także tu się, to jest ta niespójność. I też są błędy też doktrynalne, bo na przykład, gdzie Biblia zakazuje na przykład wzywać zmarłych, tak? To w tych księgach chyba Judycie, czy tam gdzieś tam jeszcze w innej księdze, tak, że można wzywać zmarłych. A Biblia nakazuje, że to jest Piąta Mojżeszowa, 18 rozdział, że co? Że to jest obrzydliwe, że to jest pogaństwo, że to jest okultyzm. Także jest pewna rozbieżność. To tak, na razie wam tłumaczę coś o Biblii. Dobrze, i teraz musimy przede wszystkim uznać ważność Słowa Bożego dla nas chrześcijan. Ja mówię, dla mnie nie ma problemu uznania Pisma Świętego jako Starego Nowego Testamentu, składającego się w sumie w łącznej liczbie ksiąg 66, czyli 39 Starego, 27 Nowego Testamentu. Ale są takie dziwactwa, jak na przykład, nie wiem, czyście słyszeli, tacy chrześcijanie, którzy na przykład odrzucają listę apostoła Pawła, list do Hebrajczyków. Nawet Luter miał z tym problem. No bo nie chcę wchodzić teraz w tematy, bo nie znają nauki Ewangelii, nie znają dzieła Chrystusa. Tak naprawdę. Bo nie rozumieją pewnych rzeczy. Nie chcę wam teraz tego tłumaczyć, bo to jest no, dłuższy temat na dyskusję. Ale są tacy chrześcijanie. Okrajają sobie nawet Nowy Testament. I nawet Luter miał problem z tym. Chciał na przykład wyrzucić list Jakuba i list do Hebrajczyków. No ale już w końcu ustanowił, że jednak te 27 ksiąg jednak są kanoniczne. Dobrze. To taki wstęp, ale jeszcze dalej chcę powiedzieć jedną rzecz. Pomyślcie sobie w ten sposób. Czytać i pisać umieli Żydzi w czasach Jezusa Chrystusa, ponieważ tam taki zwykły człowiek uczył się czytać i pisać, ponieważ żeby znał Boga, musiał też znać Pisma. Czytanie i pisanie było zazwyczaj w takich czasach odległych, w tych czasach starożytnych, to wiecie, to tacy ludzie pospołu nie znali, bo to tylko bogaci znali. Królowie, książęta, kapłani. Ale Żydzi mieli tą cechę, że oni uczyli się od najmłodszych, każdy jakby miał możliwość uczyć się czytania i pisania. I jeżeli chodzi o Żydów, to oni właśnie mieli tą możliwość poznawania pisma swojego, tak? Ale też byli Żydzi też uczeni, ale że mogli się uczyć od najmniejszych lat dzieci, tak? Bo tam na przykład było tak, że ojciec, on jako głowa domu, on musiał reprezentować też Boga w domu i też obowiązkiem ojca było go edukować, ale też dzieci były jakby edukowane przez kapłanów i miały możliwość w synagogach uczyć się pism na pamięć, recytować je, zapoznawały się z nauką pisania i czytania. Poganie po prostu takiej możliwości nie mieli. To tylko ci, wiecie, ci prominenci tylko. Dlaczego tak było? Dlatego, że Żydzi rozumieli ważność pism i ważność poznawania Boga poprzez pisma. Oni darzyli wielkim szacunkiem. Dlatego ten naród, ponieważ był poświęcony Bogu, oni od najmłodszych lat znali pisma i od tej najniższej warstwy społecznej, aż poprzez tych królów i kapłanów. My mówimy w tym momencie o starożytności. Ale później tak samo w średniowieczu, nie? To też nie wszyscy mogli znać pisma. Nie wszyscy umieli czytać i pisać. Ale naród żydowski, oni to mieli. Ale poganie nie. I jeszcze spójrzcie na to w taki sobie sposób, że nie było wtedy druku. Dopiero druk powstał kiedy? W 1450 roku Gutenberg wynalazł maszynę tak do drukowania. I wtedy przyszedł przełom. Żeby mieć jakąś kopię pisma, albo tak, żeby mieć tą Biblię, w czasach przed Gutenbergiem, to kopista zawodowy, taki skryba, co pisał, rok czasu mu to zajmowało. To ile to było warte? Kto miał do tego dostęp? Rozumiecie? Tacy zwykli ludzie jak my, szaraki, to w ogóle mogliśmy sobie pomarzyć. A jeszcze ty musiałeś znać język hebrajski, grecki, ponieważ dopiero Luter zrobił przełom. Ponieważ Luter zrobił pierwszy przekład z pism oryginalnych, czyli czy z greckiego, czy z hebrajskiego, na język ojczysty, a ponieważ był Niemcem, to zrobił to na język niemieckim. I to było w 1536 roku. I spotkało się to z wielką bezaprobatą Kościoła rzymskokatolickiego, który nawet palił Biblię. Był taki Tyndley, William Tyndley. On był też katolikiem. On żył też tutaj w przełomie Lutra, lata, tam końcówka lat 1400, 15 wiek, tak? I on również już zaczął, ponieważ był, wiecie, on był człowiekiem wykształconym, był chyba doktorem czy profesorem nawet. Czyli on miał wiedzę i on tłumaczył na język angielski pismo. No bo on był Anglikiem. I na początku w Anglii też było prześladowanie za pismo. Tak samo w Europie, nie? Jak Luter i tak dalej. Kościół katolicki nie uznawał, palili Biblię w ogóle. A jeszcze przecież był analfabetyzm. Także nawet jeżeli ty znałeś język niemiecki, czy nawet polski powiedzmy i miałeś już dostęp 500 lat temu, już było to pisane dla ludzi w każdym narodzie, tak? Zaczęli pisać Biblię. No i tak dla ciekawości to właśnie Gutenberg pierwszą tą księgą drukowaną, to była właśnie Biblia. Tylko że jeszcze na język, wiecie, to grecki. Tak. Ale później dopiero, mówię, Luther zrobił ten przełom i Tyndley, William Tyndley. I I było tak na przykład, że taki Henryk chyba VI, tak, on był królem i on odłączył się od wpływu, VIII, odłączył się od kościoła rzymskiego i założył swój własny kościół i był papieżem i tak zwany kościół anglikański, bo mu papież nie chciał dać żony, bo musiał się rozwieść i sobie wziąć drugą. No to się odłączyło od Watykanu i powstał kościół anglikański. I on właśnie też Biblię prześladował, ale te, co były te księgi, bo tam Tendlej puścił, jakby to zaczęło być drukowane, a dla narodu zaczęło się to rozpowszechniać, on zaczynał to prześladować, a w pewnym momencie, no dobra, niech już będzie. A Tendleja spalił na stosie wcześniej. Za znajomość modlitwy Ojcze Nasz w języku ojczystym, na przykład Tendlej właśnie zrobił to po angielsku, to palili cię na stosie. Tylko po łacinie można było mówić Ojcze Nasz. W XV wieku. Polska Biblia Gdańska, nie Gdańska, Brzeska, była wydana w 1600 którymś roku chyba. I została, ponieważ to był pierwszy przekład protestancki Nowego Testamentu, taki archaiczny język, została przez księcia chyba Radziwiłła, on się nazywał, tak? Te przekłady Biblii zebrali tam ile tych ksiąg i tam kilkadziesiąt tysięcy było i spaliwili we Lwowie, wiecie, na rynku. A biskupi polscy, warszawscy powiedzieli, że ktokolwiek czyta Biblię, jest to pochodzenie od szatana, jest to złe. Że nie wolno, bo to jest od szatana. Czytanie Biblii to jest od szatana. I to niszczyli Biblię, palili. No, to było 500 lat temu niecałe. No. Więcej wam powiem. Wiecie, że Biblia była uznawana przez Kościół rzymskokatolicki jako napiętnowana jako te księgi zakazane chyba do 1950 roku, łącznie z książką Mein Kampf Adolfa Hitlera. Dopiero po wojnie, w 1950 roku, zdjęli ją z tych ksiąg zakazanych. Kościół rzymskokatolicki. Wiedzieliście o tym? Indeks ksiąg zakazanych. No tam były różne pisma, nie? Kościół rzymskokatolicki zakazywał. Do 1950 roku zdjął to dopiero. Także i teraz pomyślcie sobie, wiara, jak czytamy w liście do Rzymian, pochodzi ze słuchania Słowa Bożego, tak? I kiedy przyszedł, tak bym powiedział, rzymskie chrześcijaństwo zachodnie, które jest tak naprawdę rzymskim katolicyzmem, co zrobiło? Pismo mogli czytać tylko ci uczeni, oni tylko, oczywiście w językach oryginalnych, i obrzędowość, święta, rytuały było na pierwszym miejscu, a pismo zapchnięte do lamusu. A jak czytamy Dzieje Apostolskie, byli uczniowie, to byli Żydzi też tam byli poganie, uczniowie Chrystusa w Berei. Tam jest taka wzmianka w Dziejach Apostolskich, a oni byli przedniejszego usposobienia, bo badali pisma, bo Paweł im głosił Ewangelię, i patrzyli, jak się rzeczy mają. Jakie pisma? No nie było jeszcze Nowego Testamentu. Rozumiecie? Oni badali pisma, bo Paweł wykładał im Ewangelię na podstawie pism żydowskich, tak? Biblii hebrajskiej, o Mesjaszu. I oni badali pisma, bo byli też Żydami, też i poganami, też, bo to były zbory mieszane, i patrzyli, jak się sprawy mają. Byli uczniami Chrystusa. I widzimy wagę słowa w pierwszych wiekach, tak? Szczególnie w Dziejach Apostolskich, jak Łukasz opisuje, tak, że słowo pańskie rosło i rozprzestrzeniało się. Ponieważ w pierwszej fazie chrześcijaństwo było żydowskie i każdy Żyd umiał czytać i pisać. Nie każdy Żyd miał, wiecie, swoje Biblii, tak, ksiąg, ale znali na pamięć. Od 12 roku życia oni się uczyli Tory na pamięć, chłopcy. W synagogiach była, wiecie, jak była bogatsza rodzina, no to tam ojciec miał, wiecie, gablota jakaś, święta księga, wiecie, a to majątek był. A my dzisiaj co możemy kupić to za 100 zł? A za darmo nam dają. Jak słyszymy, w telefonie mamy. 500 lat temu mogłeś być analfabetą. A jak chciałeś sobie Biblię poczytać, to musiałbyś znać hebrajski czy grecki. A jak nie byłeś kapłanem, nie byłeś księdzem, to ci stos groził. Zdaję sobie sprawę, to było 500 lat temu. Zdajecie sobie sprawę? 500 lat temu. Tak było. A dzisiaj mamy Biblię w każdym domu. No Biblia. Co to jest ta Biblia tak naprawdę? Słowo Boga inaczej. Tu są objawione Boże myśli. Boże nakazy, zakazy. Boże proroctwo. Tak? Boży plan zbawienia. Boża miłość. Dużo rzeczy jest tam zawarte w tym Słowie Bożym, w Biblii, tak? My dzisiaj mamy to w domu. Poprzez Słowo Boże my mamy wolność w tym, bo możemy je dzisiaj czytać, bo umiemy czytać i pisać i możemy sobie to czytać po polsku, w różnych przekładach, tak? A możemy, jak chcemy, to też i po grecku, bo też są przekłady, możemy sobie ściągnąć w PDF-ie na przykład, nauczyć się greki. Możemy zobaczyć pismo oryginalne. Ale my dzisiaj mamy tą możliwość, jako ludzie wierzący, kształtować swoją wiarę w oparciu o znajomość i studiowanie Słowa Bożego. Amen? Kształtujemy swoją wiarę, kształtujemy swój światopogląd, kształtujemy swoje sumienie w oparciu o Słowo Boże. Bo Słowo Boże objawia nam, wiecie, tą filozoficzną prawdę o człowieku. Kim człowiek jest, skąd pochodzi i dokąd zmierza. Amen? Biblia objawia to nam? Objawia. I my mamy dzisiaj dostęp do tego, aby kształtować swój światopogląd poprzez to słowo. I Bóg nas do tego nie zmusza. A dzisiaj żyjemy w czasie wolności, tak naprawdę. Nikt nas na stosie nie pali za to, że znamy modlitwę Ojcze Nasz po polsku. Czy my sobie zdajemy sprawę, w jakich czasach nam przyszło żyć? A my mamy to w domu i nam się tego nie chce czytać. Tyle kościołów, tyle wykładni, tyle sekt. Duch Święty jest dzisiaj dany. Jeżeli się narodziłeś na nowo, masz w sobie Ducha Świętego. Jeżeli otrzymałeś dar Ducha Świętego, chrzest Duchu Święty, masz jakby jeszcze tą głębię poznawania głębiej Słowa Boże, bo uważam, że jest jednak inny wymiar poznawania Słowa Bożego w momencie, kiedy przeżywamy osobę Ducha Świętego, dar Ducha, czy chrzest w Duchu Świętym. Jest głębsze poznanie Słowa. Bo widzimy to, kiedy Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy przemawiał był ochrzczony Duchem Świętym, tak? I jaką miał mądrość i swobodę i odwagę w cytowaniu pism. Tak? Widzimy również diakona Szczepana, diakona pełnego Ducha Świętego, jaką ma mądrość i odwagę w cytowaniu pism. Jest głębsze poznanie pism z osobą Ducha Świętego, bo Jezus o tym powiedział. Powiedział, że jak On odejdzie, pośle kogo? Pocieszyciela, Ducha Prawdy i On was pouczy wszystko to, co ja wam mówiłem. Jest głębsze poznanie. I kiedy Piotr na przykład w dniu Pięćdziesiątnicy wtedy powstał i co mówił? No wykazywał z pism, z psalmów, z Joela, tak? Że te rzeczy się wypełniły. I pokazywał na osobę Chrystusa. Wykazywał to wszystko z pism. I ci rabini byli zdziwieni tą jego mądrością, tą jego jakby tu wiedzą, nie? A wiecie, a ci faryzeusze, oni byli zawodowymi teologami. A tu taki prostak, taki rybak, rozumiecie? Po podstawówce albo po zawodówce, on tak pisma zna. No fakt, że był Żydem, no. Ale on miał tą głębię. Jezus powiedział, badacie pisma do faryzeuszy, bo sądzicie, że macie żywot wieczne, ale one składają świadectwo o mnie. Czemu do mnie przyjść nie chcecie? I święto Pięćdziesiątnicy zwane jest również, nie wiem czy wiecie, ale przez Żydów świętem Tory, czyli świętem nauki, pięcioksięgu. I przyjęło się w tradycji właśnie żydowskiej, że właśnie w tym dniu Bóg Mojżeszowi nadawał przykazania w dniu Pięćdziesiątnicy. I kiedy Duch Święty stąpił na uczniów w dniu Pięćdziesiątnicy, oni mówili innymi językami, to ci, co rozumieli te języki, to co oni mówili? Mówią wielkie dzieła Boże. Oni ogłaszali nowe przymierze, nowe prawo, wypełnienie pism w Jeszula. Pismo, czyli nauka. Czyli święto Pięćdziesiątnicy, święto Szawuot po hebrajsku jest również zwane świętem Tory, czyli nauki. I wtedy Duch Święty wypełnił serca Piotra i on staje pisma, wykłada i mówi o Mesjaszu. Wykazuje z psalmów, z Joela. To wszystko się wypełniło.
No. Zobaczcie, parę razy już mówiłem o tym, że gdyby chrześcijaństwo rzymskie nie odrzuciło żydostwa, to nie odrzuciłoby podstaw wiary. A to, co Kuba mówiłeś, prawda, o tym, że no to chodziło o politykę, dlatego po prostu Biblia była zakazana, bo wiadomo, że pewne rzeczy by wyszły na jaw i polityka by się nie udała, ówczesna polityka, nie, religijna. A gdyby święto nie zostało odrzucone, czyli święto pisma, tak, to byłyby podstawy, aha, no nam trzeba znać pisma, tak, więc nie można by było wtedy zaprzeczyć i zabronić czytania Tory i pism z Nowego i Starego Przymierza.
Amen. Także tak się sprawy jakby przez historię potoczyły. No oczywiście pismo Nowego Testamentu, 27 ksiąg, zostało spisane, tam szacuje się chyba od 50 do 90 roku naszej ery. Ostatnie pismo, tak zwane księga objawienia, tak? Objawienia nie Jana, ale objawienia Jezusa Chrystusa. To jest różnica, objawić, odsłonić. Czyli księga objawienia Jezusa Chrystusa, ostatnia księga napisana przez apostoła Jana, czyli między 50 a 90 rokiem pisma Nowego Testamentu zostały sformułowane, ale dopiero w IV wieku naszej ery zostały uznane jako kanoniczne i natchnione na Soborze chyba w Nicei. Także tak się sprawa ma, jeżeli chodzi o pisma. I teraz to, co jest ważne, myślę, w tym, co wam chcę powiedzieć, że każdy człowiek szuka swojej tożsamości, jakiejś wartości. Tak? Każdy. To jest normalne. Każdy człowiek gdzieś tam coś szuka, jakąś swoją filozofię życia, czy odpowiedź na te trzy pytania nurtujące. W każdym człowieku to jest, drzemie. Szuka prawdy. A Jezus jest prawdą. I on daje odpowiedź na te trzy pytania. I teraz świadomość każdego człowieka na obliczu ziemi może być ukształtowana przez myśl. Tak? Twój światopogląd, twoje sumienie poprzez myśli, poprzez edukację, kulturę, sztukę jest kształtowany twój światopogląd i twoje sumienie. I możesz być wyznawcą różnych religii, różnych filozofii w oparciu o pewien sposób myślenia. Tak? Od ciebie to zależy, jak ukształtujesz swoją świadomość. Amen. Od każdego z nas. Mamy w tym wolność. No oczywiście no, są wyjątki, są, wiemy, różne kraje, reżimu, chociażby dzisiaj Korea, czy inne kraje, gdzie nie można myśleć. No też, jeszcze myśmy też przeżywali komunizm, inne historie. Też nie wolno było myśleć sobie, jak się chciało, bo były narzucane, czy to religia, czy to no, komunizm, czy filozofia, czy cokolwiek by to nie było. No wiem, że w historii tak było, nie? Ale chcę wam pokazać coś takiego, że znajomość Boga, znajomość Jego planów, znajomość samego siebie przychodzi poprzez studiowanie Słowa Bożego. I dzisiaj mamy to w domu. Żyjemy w takich czasach. Mamy przykłady różnych Biblii. Mamy, chcemy, to możemy sobie zobaczyć te pisma oryginalne. Mamy to wszystko. I nawet nie musisz znać języka hebrajskiego, ale może chcesz ściągnąć interlinearny przekład i tak dalej i będziesz, masz wszystko pod spodem. Tu masz tekst grecki, tu masz tekst polski, tu masz etymologię słowa, tu masz konkordancję i nawet nie musisz się wysilać zbytnio, żeby wiedzieć, jak jest w oryginalnym języku. Możesz weryfikować, mamy różne przekłady Biblii. No ile mamy przekładów Biblii? No, wiecie, ile polskich mamy przekładów Biblii? A? Ileście się naliczyli? Jaka była pierwsza Biblia polska? A? A? Królowej Jadwigi. A później jeszcze była Biblia Księga Wójka, tłumaczona z jakich przekładów? Łaciny. Była później tak Gdańska, Brzeska, Gdańska, Tysiąclatka, Paulinitów. Mamy Ligę Biblijną, mamy Słowo Życia, mamy Biblię Poznańską, Warszawską, Poznańską, Liga Biblijna. Mamy około kilkunastu tłumaczeń. Też były tłumaczenia na przykład Czesława Miłosza, Ewangelii Marka, Psalmów, przekład ekumeniczny. Mamy w języku polskim. I tak kończąc już, to co chciałem najbardziej wam pokazać, jak ważne jest to, że mamy tę księgę w domu. Jak ważne jest, że nie jesteśmy analfabetami. Że mamy swobodę myślenia, uczenia się i mamy cały czas wolną wolę, aby badać pisma. I jak czytamy u apostoła Pawła, on mówi, że całe pismo jest natchnione przez Boga. Wiecie, jeszcze nie było Nowego Testamentu. Natchnione przez Boga do wykrywania błędów, do nauki, do poprawy, do nauczania, do życia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był wyuczony. I my mamy dzisiaj tu możliwość poznawać Słowo Boże, poznawać Pisma, uczyć się o Bogu. I jak czytamy Ewangelię Jana, na początku było Słowo. Słowa, tym Słowem jest Jezus. Logos, myśl, opinia, wyobrażenie, opowieść. Jest Bóg, jest Syn, jako myśl, wyobrażenie. Czy może Bóg był kiedyś bez umysłu? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Zarówno Bóg, jak i Słowo, Logos, Jezus, oni są wieczni. Amen? Chrystus jest wiecznym. Nie może być stwórca, tak jak my się rodzimy jako dzieci, tak? Jako ludzie rodzimy się, to my, nasze umysły dopiero się kształtują, bo my jeszcze nic nie myślimy. Nie wiem, co małe dziecko myśli, ale chyba niewiele. Bardziej ma jakieś emocje, jakieś wrażenia. Ale tak naprawdę to my od małego dziecka dopiero uczymy się mówić, myśleć. Ale Pan Bóg, On się nie musi tego uczyć, ponieważ On jest wszechobecny, wszechwiedzący. I On nigdy nie musiał się uczyć. On, ile Bóg ma lat, nie wiem. Miliard lat temu jak był, czy nie wiem ile on lat temu był, a on cały czas jest, to on cały czas miał taką samą wiedzę, był niezmienny. Jego umysł, jego myślenie, wyobrażenie jest niezmienne. Bóg nie musi się uczyć i dlatego jest Bogiem. A my musimy, bo jesteśmy stworzeniami. Ale my mamy tą łaskę wyboru uczyć się od Boga. Czy rzeczywiście Bóg powiedział? I wszystko zaczęło się w ogrodzie Eden, aby człowiek sam zdecydował, co jest dobre, co jest złe. Tak? Chciał sam, bez Boga, po prostu znać prawdę. Wiedzieć, co dobre, co złe. A nie chciał zjeść z drzewa życia do relacji z Bogiem i od Boga uczyć się. To tak jak my mamy dzisiaj dzieci. Jak one dorastają, to w pewnym momencie stają się już nastolatkami, one już wszystko wiedzą, nie chcą się uczyć. Bo co tam się będzie rodzic mu mówił o życiu? Nie popełnijmy tego błędu w stosunku do naszego Ojca Niebieskiego. Bo nawet jeżeli ci nasi rodzice fizyczni nie są dobrymi autorytetami, by nas uczyć życia, bo tak nam się może wydaje, to ten Ojciec Niebiański, On jest doskonały. I my dokonujemy wyboru, czy rzeczywiście Bóg powiedział. I Boże myśli, Boże wypowiedzi były wypowiadane przez aniołów, przez proroków, przez samego Pana Jezusa, przez apostołów i zostały spisane w tej księdze. I bój się o to, czy o to, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Czy rzeczywiście Bóg powiedział. Czy rzeczywiście chcesz oddać w posłuszeństwo swoje serce, swój umysł, kształtować swoją wolę, swoją świadomość, swój charakter, swój światopogląd, swoje sumienie w oparciu o to, czy rzeczywiście Bóg powiedział. Amen? Mamy dzisiaj tą księgę. Cieszycie się, że nie żyjecie 500 lat temu? Bo byście już dzisiaj płynęli na stosach. Wiecie o tym? 500 lat temu byście za to spłynęli na stosie. Przez chrześcijan. Nie zdajecie sobie z tego sprawy. Dobrze, powstańcie, pomodlimy się o to. Bojaźń do Bożego Słowa. Ale, amen. Ojcze, dziękuję Ci w imieniu Twojego Syna Jezusa Chrystusa za Słowo Twoje, które jest prawdziwe, żywe i które mamy w swoich domach. Ale dziękujemy Ci, że te Słowo nie chcemy mieć w domu, na półce, ale chcemy mieć w sercu. Chcemy żyć tym Słowem. I spraw, Panie, abyśmy mieli bojaźń do Twojego Słowa. I spraw, Panie, abyśmy mieli szacunek i respekt i pragnienie uczyć się od Ciebie i podążać za Tobą i odkrywać Twoje myśli, Twoje plany, Twoje nakazy, Twoje zakazy, Twoje błogosławieństwa i być im posłuszni w imieniu Jezusa. Amen.